Przechodzimy do spraw międzynarodowych. Z nami jest pan dr Przemysław Wójtowicz, politolog, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże.
To, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bardzo niepokoi. Izraelska armia bombarduje Gazę z ziemi, z powietrza. Hamas odpala rakiety na Izrael. W miastach trwają zamieszki. Prezydent mówi, wojna domowa wisi na włosku, a Benjamin Netanyahu, izraelski premier, dziś rano mówi, mówiłem już, że Hamas zapłaci wysoką cenę i dziś właśnie to się dzieje. Będziemy kontynuować naszą operację z wielką siłą tak długo, jak to konieczne, dopóki nie powiemy ostatniego słowa. Co mogłoby oznaczać, panie doktorze, to ostatnie słowo i na czym tak naprawdę polega ten konflikt izraelsko-palestyński?
Warto powiedzieć, że niestety, ale z przykrością należy stwierdzić, że to żadna nowość, co się tam dzieje, patrząc na to z takiego politologicznego punktu widzenia, na Bliski Wschód, na rejon Izraela i Palestyny. Właściwie okresy wojny i niepokojów są tam dużo, dużo częstsze, były tam dużo częstsze niż okresy stabilizacji i okresy pokoju. Nawet i niektórzy mówią o wojnie 50-60-letniej, jeżeli chodzi o konflikt między z jednej strony Izraelczykami, a z drugiej strony Palestyńczykami i światem arabskim. Jedna i druga strona powołuje się nawet na swoje księgi, jeżeli chodzi o prawo własności tamtejszej ziemi, albowiem tak z grubsza rzecz ujmując, jest to oczywiście klasyczny konflikt o ziemię, o to, kto ma władać tamtejszym terytorium. Z tutaj naszego europejskiego punktu widzenia byśmy powiedzieli o mniej więcej o rejonie ziemi świętej. Jedna strona powołuje się oczywiście na Torę, uzasadniając swoje aspiracje terytorialne. Druga strona, czyli świat arabski, Palestyńczycy powołują się na Koran. Z takiego politologicznego punktu widzenia warto wskazać jedną rzecz. Jest to klasyczny konflikt o ziemię, a tamtejsze terytorium to jest klasyczne terytorium mieszane, na którym prawo do życia ma jedna i druga strona. Zarówno Żydzi, jak i Arabowie, a pośród tych Arabów oczywiście Palestyńczycy, powinni ułożyć sobie w miarę pokojowe relacje, albowiem z historycznego punktu widzenia jedna i druga strona historycznie narody tam funkcjonowały, w tamtejszym rejonie świata. Ja tak bardzo często, jak studentom omawiam ten konflikt, analogicznie pokazuję i omawiam również sytuację, jaka występowała chociażby w okresie międzywojennym na polskich Kresach Wschodnich. Na przykład nacjonaliści ukraińscy wówczas twierdzili, że Kresy Południowo-Wschodnie, okolice Lwowa są to tylko i wyłącznie od wieków, można powiedzieć, ziemie ukraińskie. Z drugiej strony polscy nacjonaliści twierdzili coś innego, a tymczasem z politologicznego punktu widzenia były to ziemie mieszane, gdzie pokojowo miały prawo współistnieć i powinny współistnieć i dogadywać się dwa narody, różne narody. Taką samą analogię możemy odnieść, jeżeli chodzi o Bliski Wschód. No ale to jest oczywiście dywagacja politologiczna, a praktyka jest taka, że oczywiście tymi narodami zawiadują politycy, a jak to politycy, żeby podbijać swoje słupki wyborcze odpowiednio, można powiedzieć, podkręcają własną opinię publiczną i to powoduje ten wieloletni, kilkudziesięcioletni konflikt. Jeżeli chodzi o konflikt między właśnie światem żydowskim a światem arabskim, no to możemy powiedzieć, że tak na dobrą sprawę rozpoczął się on na początku XX wieku, po I wojnie światowej, gdy Wielka Brytania uzyskała kontrolę i de facto Palestyna stała się brytyjską kolonią. Brytyjczycy pozwolili ludności żydowskiej, która była rozproszona po świecie, ponownie osiedlać się na terytorium Ziemi Świętej, co oczywiście automatycznie zaczęło wywoływać coraz większe niezadowolenie Arabów, Palestyńczyków tam mieszkających. Po II wojnie światowej Wielka Brytania postanowiła podzielić Palestynę pomiędzy te dwa narody, tego względu chociażby z nowo powołanej Organizacji Narodów Zjednoczonych zapadła rezolucja w roku 1947 roku o podziale właśnie tak zwanego mandatu Palestyny i zaprojektowaniu powstania tam dwóch państw. Z jednej strony miało powstać państwo żydowskie, z drugiej strony państwo palestyńskie. Niemniej podział ziem, który wówczas został wyrysowany, nie zadowalał ani jednej, oczywiście, ani drugiej strony i de facto od samego początku to powodowało wybuch kolejnych konfliktów zbrojnych. Jeżeli chodzi o takie duże wojny między z jednej strony państwem izraelskim, które czasem dokładnie rok później, w 1948 roku tam powstało, a światem arabskim, możemy powiedzieć o czterech dużych wojnach. Pierwsza duża wojna to jest rok 1948-1949, wygrana przez żydowskich osadników, którzy właśnie zagarnęli większość ziem, które początkowo miały przynależeć do państwa palestyńskiego i na tej bazie zbudowali państwo Izrael mniej więcej w dzisiejszych granicach, jakie widzimy na mapie. Później to oczywiście kolejne wojny, albowiem jedna i druga strona w stosunku do siebie były bardzo agresywnie nastawione. Druga wojna pomiędzy Izraelem a Arabami to tak zwana kampania Suezka. Trzecia wojna, jedna z najkrwawszych, to wojna sześciodniowa z czerwca 1967 roku, rozpoczęta przez Izrael. Izrael odniósł wielkie zwycięstwo i właściwie zagarnął dużą część Synaju. Wojska izraelskie doszły do słynnego kanału Suezkiego. Czwarta wojna to z kolei wojna Jom Kippur z października 1973. Ją z kolei rozpoczęły państwa arabskie i właściwie prawie, że tą wojnę Arabowie wygrali. To był taki bardzo krytyczny moment dla Izraela, gdzie państwo izraelskie znalazło się na skraju zapaści. Nawet w pewnym momencie zapadła decyzja o ewentualnym użyciu broni atomowej, albowiem Izrael jest jednym z państw, które nieoficjalnie, ale posiadają bombę atomową. Izraelczycy się obronili swoją niepodległość, no ale to oczywiście nie zakończyło tegoż konfliktu, albowiem lata 80. to mamy kolejne fazy, chociażby kolejne wojny w Libanie i na pierwszy plan wysuwa się właśnie w latach 80. i w latach 90. XX wieku konflikt między Izraelem a Palestyńczykami związany właśnie ze sprawą tego państwa, które niejako świat, Organizacja Narodów Zjednoczonych obiecała Palestyńczykom, ale w wyniku tych działań wojennych to się nie stało. Warto wskazać na początek lat 90. w wyniku negocjacji doszło do tak zwanego porozumienia z Oslo w 1993 roku, na mocy do których porozumień powstała tak zwana autonomia palestyńska. Autonomia palestyńska to jeszcze oczywiście nie jest niepodległe państwo dla Palestyńczyków, ale taka namiastka państwa. Terytoria, które w pewnych aspektach są samozarządzane przez Palestyńczyków. Z tym, że tu jest taki problem, jak spojrzymy na geograficzną mapę terenu, to zauważymy, że autonomia palestyńska składa się z dwóch podstawowych elementów, mianowicie z tak zwanej strefy Gazy. To jest taka enklawa, która leży nad Morzem Śródziemnym i graniczy z Izraelem oraz Egiptem. Druga część autonomii palestyńskiej to jest tak zwany zachodni brzeg Jordanu, który z kolei graniczy z Izraelem oraz z Jordanią. Jak widzimy, dwie odrębne części tejże autonomii palestyńskiej są oddzielone przez państwo Izrael. To też powoduje liczne problemy, chociażby komunikacyjne, liczne konflikty. No, niemniej Palestyńczycy taką namiastkę niepodległości uzyskali. Z tym, że problem z autonomią palestyńską, oprócz kwestii rzecz jasna niepodległościowych, jest jeszcze taki, że zwłaszcza na terenie zachodniego brzegu do dzisiaj jest mnóstwo izraelskich osiedli. w których żydowscy osadnicy są osiedlani. I to jest też oczywiście dodatkową solą w oku dla Palestyńczyków, którzy czują się pod tym względem właśnie obywatelami, czy też mieszkańcami drugiej kategorii, jeżeli chodzi o Ziemię Świętą. To tak w najbardziej ogólnym skrócie, bo o tym konflikcie to oczywiście można by naprawdę opowiadać godzinami.
Tak, panie doktorze, może właśnie o tym, co teraz dzieje się w Izraelu i w strefie Gazy. Otóż komentatorzy mówią, że z jednej strony mamy do czynienia z tym, co dzieje się właśnie w starciach z Arabami w Gazie, skąd rodziny uciekają, ponieważ Izrael zgromadził 9 tysięcy rezerwistów, powołał pod broń. No i jest pytanie, czy te siły lądowe wejdą do strefy Gazy. To jest pierwsza rzecz, ale też to, co się dzieje w izraelskich miastach, czyli mamy jakby kampanię na dwóch frontach, w Gazie i w izraelskich miastach, gdzie dochodzi do najgwałtowniejszych starć od ponad dwóch dekad. Z jednej strony prezydent Rivlin mówi, że Izraelowi grozi bezsensowna wojna domowa i apeluje, żeby rozwiązać problemy bez wywoływania wojny, bo byłoby to zagrożenie dla naszego istnienia, tak mówi prezydent Rivlin. Natomiast Benjamin Netanyahu zapewnia służby bezpieczeństwa, że w tłumieniu zamieszek na ulicach izraelskich miast mają wolną rękę, mówi, kiedy tłumi się zamieszki, trzeba używać siły, dużo siły. No niektórzy komentatorzy zwracają uwagę, że taka eskalacja może być na rękę premierowi, dlatego że politycy izraelskiej opozycji byli o krok od w zasadzie odsunięcia go od władzy. Benjaminowi Netanyahu nie udało się sformułować nowego rządu, więc jakby ta inicjatywa przeszła w ręce liderów opozycji Jaira Lapida i byłego ministra obrony Naftalego Bennetta. Te rozmowy z racji eskalacji konfliktu zostały przynajmniej oficjalnie zamrożone, ale mówi się, że eskalacja jest na rękę Benjaminowi Netanyahu, dlatego że nie zmienia się rządu w trakcie wojny, że nie zmienia się konia w trakcie wyścigu.
Oczywiście tutaj kilka elementów, jeżeli chodzi o rozgrywki wewnętrzne, zarówno w Palestynie, jak i w Izraelu też są istotne, żeby zrozumieć tło tegoż konfliktu. Z jednej strony znakomicie ojciec redaktor wytłumaczył tutaj wewnętrzną sytuację w Izraelu, bardzo niestabilną, która powoduje, że właśnie zagrożony utratą władzy aktualny premier Benjamin Netanyahu postanowił no, wzmocnić swoją pozycję poprzez takie nakręcenie tego konfliktu. To jest oczywiście jedna sprawa. Przypomnijmy, warto wskazać, że bardzo często też na świecie mówi się, że my Polacy jesteśmy takim politycznie skłóconym narodem, ale patrząc na Izraelczyków i na Palestyńczyków, to można powiedzieć, że jesteśmy kilka długości za nimi. Polski parlament, polski Sejm, przypomnijmy słuchaczom, w tej chwili to jest 460 posłów, jakieś 5 ugrupowań politycznych się w nim znajduje, natomiast izraelski parlament 120 osób, z tego tak na szybko naliczyłem 11 ugrupowań, także trudno jest zbudować tam stabilną większość i to powoduje, że w ciągu ostatnich 3 lat w Izraelu odbyły się 4 wybory parlamentarne i nie było rozstrzygnięcia. To jest takie podsumowanie tego, co ojciec redaktor słusznie powiedział. I tutaj teraz Benjamin Netanyahu walczy o utrzymanie władzy, albowiem ta władza coraz bardziej wymyka mu się z ręki. Stąd
no i być może także jego polityka. I być może także o życie na wolności, dlatego że postawiono mu zarzuty korupcyjne.
Tak, tak. Ale też na drugą stronę medalu chciałbym zwrócić uwagę szanownych radiosłuchaczy na sytuację polityczną pośród Palestyńczyków. Oni też są bardzo podzielonym politycznie narodem. Warto wskazać, że de facto te dwie enklawy są zarządzane przez oddzielne, wrogo zważające się palestyńskie partie polityczne, albowiem na zachodnim brzegu większość władzę taką samorządową sprawuje partia Al-Fatah, czyli Palestyński Ruch Wyzwolenia, Zgromadzenia Narodowego, który dość w miarę Izraelczycy potrafią się jak chcą dogadywać. Natomiast właśnie w Strefie Gazy władzę tam sprawuje i rząd dusz Hamas, czyli Islamski Ruch Oporu, który uchodzi za bardziej antyizraelską frakcję. Te dwie palestyńskie partie, Al-Fatah i Hamas, również de facto nie lubią się, można powiedzieć, nie znoszą się. W pewnym momencie, nawet kilka lat temu, doszło do wojny domowej na ulicach Palestyny między tymi dwoma ugrupowaniami palestyńskimi. A warto wskazać, że również Palestyńczycy są przed wyborami parlamentarnymi i tutaj też jest walka o rząd dusz wyborców palestyńskich. Hamas będzie tutaj również optował za konfrontacją, znaczy już pokazał swoją, że jest gotowy do konfrontacji z Izraelem poprzez wystrzeliwanie masowych tych rakiet z terytorium Strefy Gazy. I to też jest niejako oczko opuszczone do wyborców palestyńskich. W ten sposób Hamas pokazuje, że tak naprawdę to oni są ugrupowaniem, które tak naprawdę dba i któremu zależy na niepodległości Palestyny. Także o tej drugiej stronie medalu również warto wskazać. To oczywiście powoduje niestety smutną refleksję, że może nastąpić eskalacja tegoż konfliktu. Jak najbardziej Izrael, co już wielokrotnie wcześniej pokazywał, nie będzie miał problemów, żeby wkroczyć wojskami lądowymi do Strefy Gazy. Ostatnia taka interwencja, z tego co pamiętam, mogę pomylić datę, bodajże miała miejsce w 2016 roku, z tym, że w tej chwili, z tego co można się zorientować, raczej armia izraelska zastosuje bezpieczniejszą dla niej taktykę, już stosuje bezpieczniejszą dla niej taktykę precyzyjnych uderzeń rakietowych i precyzyjnych uderzeń lotnictwa na wybrane cele. To jest dla nich po prostu bezpieczniejsze, to powoduje, że żołnierze wojsk lądowych są mniej narażeni oczywiście na kontruderzenie, na przeciwdziałanie.
Właśnie, jakie są możliwe jeszcze, zapytam, scenariusze i czy jakaś mediacja, bo słyszymy również głosy opinii międzynarodowej, byłaby wskazana w tym zakresie?
Egipt, z tego co pamiętam, zaoferował się z mediacją, ale na razie strona izraelska odrzuciła tą kwestię. Zapewne patrząc przez pryzmat kilkudziesięciu lat na ten konflikt izraelsko-arabski, izraelsko-palestyński, oczywiście po okresie gorącym przejdzie on w fazę uśpienia, także gdy opinia publiczna po jednej i po drugiej stronie, czyli opinia publiczna izraelska i palestyńska, może inaczej, jeżeli politycy z jednej strony izraelscy i palestyńscy pokażą, że w stosunku do swoich wyborców, że działają, to czasem ten konflikt zostanie oczywiście wyciszony, ale wygaszony on jeszcze długo, długo nie będzie. Ja podkreślam jeszcze raz, nie można powiedzieć, że ta ziemia, ta święta ziemia należy tylko do jednego albo tylko do drugiego narodu. Jest niektóre miejsca na świecie, to są klasyczne ziemie mieszane, gdzie od wieków współistniały, mają prawo żyć, przebywać tam przedstawiciele różnych narodów. I politycy nie powinni podkręcać tego konfliktu, ale w interesie polityków i po jednej, i po drugiej stronie jest ułożenie w miarę dobrych relacji na tym mieszanym terytorium. Bo niestety takowe mieszane terytoria na świecie występują. Jak mówię, historycznie ziemie wschodnie, polskie Kresy Wschodnie były takimi mieszanymi terytoriami, gdzie przez de facto wiele wieków dość pokojowo narody współistniały. Dopóki nacjonaliści, szowiniści nie rozpalili płomienia, jak chociażby na Wołyniu, który doprowadził do tragedii. Także należy ostrzegać ludzi przed właśnie politykami o szowinistycznym nastawieniu. A niestety na Bliskim Wschodzie takowych polityków po jednej i po drugiej stronie jest mnóstwo. no bo szowinizm się dobrze zawsze sprzedaje.
Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to chodzi o to, by obie wspólnoty czuły się jak w domu, ponieważ mają prawo mieszkać na tej ziemi i są sobie równe, no i liczyć na to, że ich życie waży tyle samo.
Dokładnie. Dokładnie. Najważniejszy jest wzajemny szacunek. Najważniejszy jest wzajemny szacunek, bo każdy człowiek ma prawo do życia.
Dziękuję bardzo. Pan dr Przemysław Wójtowicz, politolog, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, objaśniał nam konflikt izraelsko-palestyński. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.